Dzień dobry, z tej strony Paweł Albrecht, a w tym odcinku powiem o skalowaniu biznesu nieruchomości, a szczególnie o flipach. Dlaczego taki temat? Na ostatnich kilku szkoleniach, kiedy pytałem się, czego chciałbyś dowiedzieć się na tym wydarzeniu, uczestnicy mówili szczególnie, że chcieliby wejść na wyższy poziom, zbudować skalę właśnie w inwestowaniu w nieruchomości, żeby zarabiać więcej pieniędzy, mieć więcej projektów, w jaki sposób to ogarnąć. Dlatego postanowiłem, że w tym odcinku powiem kilka słów, jak ja to widzę. Pierwsza sprawa. Nie każdy biznes, który jest skalowalny, przynosi nam więcej pieniędzy. Jest jakiś limit, wokół którego możemy się poruszać. Flipy to jest jedna z działalności, gdzie niewiele osób przebija bardzo wysoki poziom robienia kilkunastu, kilkudziesięciu mieszkań miesięcznie. Dzieje się to tak dlatego, ponieważ nie jest tak prosto znaleźć okazję inwestycyjną, na której zarobimy określony poziom pieniędzy. Nie jest tak prosto znaleźć kilkunastu, kilkudziesięciu inwestorów, którzy będą finansowali nam mieszkania. No i też kolejna sprawa, no nie jest prosto robić kilkanaście, kilkadziesiąt remontów. Te wszystkie czynniki sprawiają, że osoby, które wchodzą poziom wyżej ponad flipy, zajmują się przede wszystkim inwestowaniem w projekty deweloperskie, ponieważ są w stanie wybudować 10, 20, 30, 100, 1000 jednostek mieszkalnych, nie pytając się innych o okazje inwestycyjne, tylko zbierając pieniądze i po prostu tworząc samemu te okazje i zajmując się ich wykonaniem i sprzedaniem. Dlatego jeżeli mówimy o flipach, to pamiętajmy, że jest jakiś górny poziom opłacalności grania w tą grę, bo im większy zespół stworzymy, im więcej będziemy mieli projektów na głowie, tym więcej będziemy mieli kosztów i też niekoniecznie jest to optymalna stroną, chcielibyśmy pójść. Dalej jest ta deweloperka, o tym pamiętajmy. Kolejna sprawa. Jeżeli zajmujemy się flipami i budujemy zespół i oczekujemy, że zatrudnimy takich koordynatorów remontu, że zatrudnimy takich project managerów, którzy będą za nas wykonywać te flipy, to nie wyjdzie. Nie wyjdzie dlatego, bo jeżeli ktoś sam jest w stanie kupić, wyremontować i sprzedać mieszkanie i zarobić na tym 200 tysięcy, stówę dać inwestorowi, stówę zostawić dla siebie, no to po co ta osoba miałaby mieć jeszcze ciebie, pracować dla ciebie za 5 czy 10 tysięcy złotych, kiedy potrafi ogarnąć to i samemu zarobić tą stówę już po podziale z inwestorem. Przy flipach można mieć pracowników, którzy są pracownikami administracyjnymi, czyli asystent, asystentka. Można mieć koordynatora remontów, który gdzieś pilnuje te ekipy remontowe, robi jakieś zamówienia. Można mieć handlowców, powiedzmy, jeżeli te mieszkania potem są wynajmowane jako gotowce, którzy zapełniają te pokoje na wynajem, czyli takich osób, takie osoby zarządzające najmem, handlowiec w tym kontekście. No i można mieć, powiedzmy, zewnętrzne ekipy budowlane, remontowe, które zajmują się całym projektem. Natomiast taka osoba, która robi flipy za ciebie, to jest twój wspólnik. To nie jest pracownik, tylko wspólnik i wspólnikiem jest już jakiś podział. W innym przypadku ci pracownicy, którzy bardziej ogarniają, zaczynają działać na własnym biurze nieruchomości lub na flipach. Znam kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy powiedzmy osób, które widziałem w życiu, które zajmują się nieruchomościami i bardzo niewiele przypadków znam, że ktoś zbudował zespół, gdzie pracownik flipuje za ciebie przez 5 lat i sam tego nie zaczął robić, nie zmienił pracy. Raczej jest bardzo niewiele takich przypadków, nie opierajmy się o to. Więc jeżeli mamy to podłoże, że wiemy o co gramy, że duża skala to jest deweloperka, średnia skala to i tak musimy my robić, no to pytanie jak do tej przynajmniej średniej skali dojść. Zacznijmy od początku. Wyobraźmy sobie, że robię pierwszego flipa, więc tak, mam pierwszego inwestora, jestem ja, czy z jakimś tam wspólnikiem swoim, tak, jesteśmy wspólnicy i inwestor, kupujemy pierwsze mieszkanie, nie robimy remontu, sprzedajemy mieszkanie, zarabiamy pieniądze. Więc teraz, żeby zrobić drugie mieszkanie, musimy mieć drugiego inwestora, znaleźć dwa mieszkania, no i powtórzyć proces. Jeżeli robimy to na rynku wtórnym, to znalezienie potem w kolejnym miesiącu trzech mieszkań naraz, czy czterech mieszkań naraz jest problematyczne, bo wszystkie są w różnych lokalizacjach. Te terminy dogadywania się, kiedy właściciel się wyprowadzi, kiedy wprowadzi, one są bardzo zmienne, więc działanie na rynku wtórnym sprawia, że ciężko nam jest osiągnąć skalę, jeżeli nie mamy ogromnych wydatków, na przykład na ulotki, wszyscy pośrednicy w mieście nie pracują na nasze konto, nie jeździmy na eventy, ciężko jest pozyskiwać na rynku wtórnym dużą ilość okazji inwestycyjnych regularnie cały czas, bo te ceny też się muszą zgadzać. No i często na rynku wtórnym te mieszkania są już w jakimś stanie, więc trzeba te mieszkania, wiecie, wrzucić granat, wyremontować na nowo, więc to jest ciągła mieszanina. Na rynku wtórnym, jeżeli mówimy o kamienicach i kupujemy całą kamienicę, to jest ta historia, którą podpiąłbym już bardziej pod deweloperkę, czyli są osoby, które restaurują tą całą kamienicę, albo takie, które budują substancje od zera. Jeżeli mamy ten rynek wtórny, to nie zrobimy dużej skali. Na podstawie tych kilkunastu tysięcy osób, które ja znam, to kilka z nich buduje taką skalę, że robią kilkanaście mieszkań miesięcznie, ale to też są mieszkania, na których zarabiają kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nie stówę, dwie, trzy, cztery na każdym flipie. No i teraz zastanów się, czy nie lepiej zrobić w Warszawie flipa, na którym zarobisz 500 tysięcy, bo mieszkanie kosztowało 1,5 miliona i po prostu procentowo jest tyle samo, ale jest duży wolumen, duży metraż. Czy zrobić 10 mieszkań po 50 tysięcy, bo to tych 10 mieszkań wymaga już kolejna osoba, jest wymagana do administracji, koordynatorzy remontu i tak dalej. Jest dużo papierów, wizyt notariusza, spotkań, tak, przekazań kluczy, protokołów, wszystkiego. No jest kupa rzeczy przy 10 mieszkaniach. Natomiast przy jednym dużym mieszkaniu no to jest jedna operacja, nie? Ale pieniędzy jest tyle samo. Więc ten rynek wtórny sprawia, że jest ciężko zbudować skalę na czymś niepowtarzalnym, tak? Bo to każde mieszkanie jest inne. Rynek pierwotny natomiast sprawia, że możemy zabukować ileś mieszkań z inwestorami i wtedy tak, sytuacja prawna jest czysta. Inwestor się nie boi, że wejdziemy na minę. Ściany są proste, tak? Winda jest oklejona. Nie musisz sąsiadowi tłumaczyć, żebyś robił remont. Nikt cię nie podpieprzy nigdzie, bo wszyscy robią remont, tak? Jesteśmy w sytuacji, kiedy każdy remontuje swoje mieszkanie, więc układ jest prosty, tak jakbyś wszedł do piekarni, kupił chleb i z nim wyszedł. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, po co przyszedłeś, z czym wychodzisz. A na rynku wtórnym sąsiad cię może podpieprzyć, tak? Coś możesz, wiesz, uszkodzić, zalać kogoś, coś przestawić, przeciąć jakiś kabel, który miałeś nie przeciąć. I to jest właśnie to, że ten rynek wtórny generuje bardzo dużo problemów, a ten rynek pierwotny jest zdecydowanie prostszy. Na rynku pierwotnym są też klienci, którzy dysponują większą ilością pieniędzy. Można to porównać do samochodów. Jest grupa ludzi, która zawsze kupuje tylko samochody używane, a jest grupa ludzi, która zawsze kupuje tylko samochody nowe z salonu albo robi cesję kilkuletnich aut. Ja od 10 lat nie widziałem, znaczy nie zajmuję się w ogóle samochodami używanymi. Wszystkie auta, którymi jeżdżę, to są auta nowe z salonu, ewentualnie jest jakaś zrobiona cesja na dwuletnie czy roczne auto, tak? Mieszkam też w nowych budynkach deweloperskich, ale 10 czy 15 lat temu jeździłem używanym samochodem za kilka tysięcy złotych, potem tam za 20 tysięcy złotych. Miałem stare używane motory i mieszkałem w mieszkaniach studenckich, pokojach i tak dalej, tak? Więc wtedy byłem takim klientem. I osoby na rynku pierwotnym dysponują większą ilością gotówki, większą ilością zdolności kredytowej. Też inwestorzy kupują mieszkania na wynajem w budynkach na mieszkaniach na rynku pierwotnym. Często kupują 2-3 mieszkania naraz, bo mają więcej pieniędzy, bo na przykład sprzedali firmę i tam lokują swoje środki z myślą o tym, że to będzie ich emerytura, że ten blok dłużej wytrzyma i tak dalej. Jest kompletnie inna kategoria potem działania. W związku z tym, jeżeli chcesz budować skalę na rynku wtórnym, jest to ciężkie do zrobienia, na rynku pierwotnym jest dużo więcej plusów, które przemawiają za tym, że można tą skalę zbudować. Czyli na przykład bukujesz 3 mieszkania na tej dzielnicy w tym bloku, 2 mieszkania na tej dzielnicy w tym bloku, 3 mieszkania na tej dzielnicy w tym bloku i te mieszkania i tak są opłacane przez inwestora i potem wchodzą na zakładkę, dane remonty można rozpoczynać i do skali twojego zespołu, który jest w stanie ogarnąć, jesteś w stanie tyle mieszkań dobukować. Co to znaczy? Jeżeli masz ekipę, która pracuje tylko dla ciebie i wiesz, że jedno mieszkanie masz w tym miesiącu, drugie w tym, trzecie w tym i oni są w stanie ogarnąć jako ta ekipa ten projekt, plus masz jedną osobę do zarządzania, do administrowania, no to wtedy cały ten zespół ogarnie tą ilość. Jeżeli chcesz zbudować skalę i już wszedłeś z wtórnego na pierwotny, to musisz po prostu mieć drugą ekipę i pytanie, czy ta osoba od administracji, od księgowości, czy ty, twój wspólnik jesteście w stanie to ogarnąć i potem ewentualnie dokładać kolejne osoby. Tylko zobacz, jeżeli dodasz pracownika na stałe, zanim go wdrożysz, zanim on będzie wiedział, co ma robić, zajmuje to tobie też czas i ta osoba też kosztuje. Jeżeli kosztuje cię ta osoba 10 tysięcy złotych miesięcznie, tak, w tym są wszystkie podatki, ZUS-y, samochody, komputery, powiedzmy, to jest ze 100 tysięcy rocznie. Czyli musisz zrobić jednego albo dwa flipy, żeby tylko zarobić na tą dodatkową osobę. Więc jeżeli chcesz zwiększyć skalę, żeby przeskoczyć o jedno, dwa mieszkania rocznie, to potem zjedzą to koszty. Więc robienie skali musi przeskakiwać razy kilka poziomów, żeby ci pracownicy, których dodajesz, mieli co robić i żeby móc to robić, tak? Żeby zarabiać na tym pieniądze na plusie, a nie na minusie. W związku z tym flipy można robić do pewnej skali opłacalności, szczególnie na rynku pierwotnym, to myślę, że to wybrzmiało przez ten odcinek, czy na rynku wtórnym, robiąc całe kamienice. Natomiast potem następnym etapem i tak są inwestycje deweloperskie. I to nie jest tak, że nagle trzeba zostawić flipowanie i zająć się deweloperką, bo można flipować kilkanaście mieszkań w ciągu roku i robić to, i nawet prowadzić biuro nieruchomości, bo i tak wystawiamy te mieszkania na sprzedaż i dodatkowo gdzieś kilka miesięcy, kilka razy w kwartale coś nam wpadnie i sprzedamy to po prostu siłą rzeczy, bo rozmawiamy, jesteśmy na rynku. Ale oprócz tego można rozpocząć projekt deweloperski i już równocześnie robić te dwie rzeczy, bo te procesy są bardzo podobne. Sprzedajemy, kupujemy mieszkania, znaczy tu tworzymy, tak, ale też te mieszkania sprzedajemy, więc i nasze biuro nieruchomości ma co robić. No i ten zespół flipowo-koordynacyjny też ma co robić, bo to są podobne rzeczy. I to jest ten moment do zbudowania skali. Myślę, że nakreśliłem tu kilka podstawowych tematów dotyczących budowania skali. Jeżeli interesuje Cię temat nieruchomości, to zachęcam do tego, żeby wejść na kanał pawelalbrecht.com, tutaj kliknąć, wejść w playlistę, która się nazywa Seria o zarabianiu nieruchomości. Tam jest bodajże 6 filmów, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, który cały proces inwestowania w nieruchomości pokazuje od A do Z i tam zachęcam, żeby sobie tą playlistę właśnie zobaczyć. Te odcinki są oznaczone serią, na pewno to znajdziesz. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat inwestowania w nieruchomości, to zachęcam do tego, żeby wziąć udział w Akademii Sourcingu. Link znajdziesz tutaj w opisie. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłem osobom, które jeszcze zastanawiały się nad rynkiem wtórnym. Pozdrawiam, Paweł Albrecht. Cześć.